No i proszę Państwa, tak to czasami się dzieje, coś płata...
Panie redaktorze, pierwsze śliwki robaczywki, to moja mama mówiła.
To nie są pierwsze śliwki, żeglujemy po Pomorzu, przyglądamy się temu, co dzieje się w Bałtyku i w okolicach Bałtyku. Mhm. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Poranka Wnet. Zacznijmy od Zatoki Puckiej i od tego, co dzieje się w Zatoce Puckiej, bo pan Marcin Buchna opowiadał i przekonywał nas co do tego, że stan wód w Zatoce Puckiej jest rzeczywiście tragiczny. Czy pani poseł coś o tym wie? Czy pani poseł to potwierdza?
Oczywiście, że wiemy. To nie tylko chodzi o Zatokę Pucką, ale w ogóle o zasoby ryb w Bałtyku. Ona jest tragiczna, ale w zależności od regionu rzeczywiście przyczyny sami mieliśmy okazję, czy przedwczoraj, rozmawiać na ten temat. Ja wysłuchałam i obejrzałam program z udziałem pana Buchny. Zresztą pan Buchna miał okazję być na komisji sejmowej i przedstawiać też swój punkt widzenia, jak również wyświetlić slajdy, które pokazywały, jaka jest sytuacja. Pan minister zresztą zlecił zorientowanie się w sytuacji, ponieważ dla nas to jest też nowy temat, bo decyzje, jak pan wie, zapadały 10 lat temu. To były decyzje ministerialne, ale też wojewody i samorządu, więc trudno mi się tutaj podpisywać czy odpowiadać za decyzje. Co do wydania ich, świadomość miał były wojewoda i samorządowcy, bo można było się spodziewać, że na przestrzeni lat pewne zjawiska nastąpią. Natomiast to, co my zrobiliśmy, to nawet pan wiceminister Witkowski był i pobierane były próbki. Natomiast jeżeli chodzi o rozwiązanie tej sprawy, to tutaj muszą się porozumieć minister Gróbarczyk, czyli minister gospodarki morskiej, przepraszam, i żeglugi śródlądowej, jak również energetyki, bo to dotyczy bezpieczeństwa energetycznego i inwestycji związanych z energetyką.
Ale można liczyć, że takie porozumienie będzie, że ktoś się pochyli nad tym problemem?
Ale już się pochylił nad tym tematem. Ja nie chcę za cudze błędy ani odpowiadać, natomiast to jest tak jak z podlanym drzewem kwasem. Ono nie umiera od razu, tylko mamy efekt pewnych złych działań po iluś latach. W związku z tym my tą sprawą się zainteresowaliśmy i dziwią mnie decyzje właściwie decydentów poprzednich kadencji samorządu, którzy z tego powiatu pochodzą, bo przecież można było się spodziewać, że jeżeli się jakiejś inwestycji na przykład nie przeprowadzi albo się nie przewidzi pewnych zjawisk, to możemy spodziewać się, że tego skutki mogą być tragiczne. Niemniej jednak, jak powiadam, tutaj minister jeden i drugi z pełną odpowiedzialnością szuka sposobu rozwiązania tej sytuacji, ale ja przynajmniej, zajmując się gospodarką morską, wiem, że odbudowa w ogóle środowiska morskiego i również zasobów na Bałtyku nie będzie ani szybka, ani łatwa, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę egoistyczne podejście wielu krajów Unii Europejskiej co do w ogóle polityki rybackiej. Ja już chciałam zaznaczyć, że nawet rezolucja, która została podjęta przez Parlament Europejski, też nie jest w całości realizowana, bo ona dzieli Parlamentu Europejskiego, też dotycząca między innymi rybaków na Bałtyku, bowiem mimo zapisów, że rekompensaty w ramach wyłączenia z połowów, czy to rybaków komercyjnych, czy rybaków, którzy komercją się nie zajmują, ale mogą z panem wypłynąć i na łowiska i łowić ryby jako turysta, tych rekompensat nie dostali. I tutaj jest dyskusja z Unią Europejską albo szukanie przez ministra ochrony środowiska innych sposobów, żeby móc zrekompensować te przestoje i straty dla środowiska, polskiego środowiska rybackiego.
W czasie rozmów tutaj, morskich rozmów Poranka Wnet, z tych rozmów wynikało, że polityka Unii Europejskiej wobec Bałtyku jest polityką, która właśnie kończy się nieszczęściem.
Tak, muszę powiedzieć, że polscy rybacy i polskie środowiska naukowe były jednymi, które zwracały uwagę już 10 co najmniej lat temu, że dane, którymi się posługujemy, są niepełne albo i nawet nieprawdziwe. To nasi naukowcy i rybacy wielokrotnie zgłaszali i udowadniali.
O jakich danych, pani poseł?
Mówiliśmy o zasobach, o zanieczyszczeniach, o ławicach, ich wędrowaniu, o tym, żeby nie dzielić nas również na wschodnie, zachodnie, historyczne, dlatego że to było zawsze dla polskich rybaków ze szkodą. Natomiast my mamy też problem z połowami paszowymi, a one wyławiają totalnie wszystko i nawet jeżeli będziemy mówić o odnowie dorsza, który jest podstawą połowów polskiego rybaka, no to nigdy go nie odhodujemy, bowiem wzrost na przykład kwot połowowych ryby pelagicznej powoduje to, że tego pokarmu dla dorsza po prostu nie będzie, a paszowce łowią totalnie wszystko, nie patrząc na to, jaka jest degradacja środowiska.
To od lat jest to samo
tak.
Pytanie.
Dlatego mówię o głosowaniu, egoistycznym podejściu w głosowaniu niektórych państw, które niby rozmawiają, bo rybacy między sobą rozmawiają, które decydują o tym, głosują zupełnie za innym kształtem polityki rybackiej.
Bo to jest taka demokracja, na Bałtyku obowiązuje, każde państwo ma jeden głos i podnoszą, tak?
Tak. No tak jak w Parlamencie Europejskim. Głosowań, mówimy o Parlamencie Europejskim.
No tak, ale takie decyzje tutaj, ministrowie ze sobą pewno...
Ale środki, którymi pan redaktor dysponuje z programów rybackich, pochodzą z Unii Europejskiej. I to są ogólnie obowiązujące zasady, które w tym programie polityki rybackiej, znaczy w tych programach, które związane są ogólnie z polityką rybacką Unii Europejskiej, są związane.
Od wczoraj w poranku wnet rozmawialiśmy na temat fitoplanktonu i teraz mamy znak zapytania, dziennikarski znak zapytania, czy ten fitoplankton jest, to jest podstawa piramidy żywieniowej wszystkich żyjątek, wszystkich ryb, które żyją na Bałtyku, czy on jest, czy go nie ma?
Panie redaktorze, proszę mi nie zadawać pytań, które powinny być jakby wsparciem poprzez opinie i analizy naukowców dla ministrów i poszczególnych rządów, więc proszę mnie w dyskusji oceanografów czy osób, które parają się stricte tą dziedziną, nie pytać, ponieważ ja tutaj wiedzy w tym nie mam. To jest to pytanie, które pan mi zadał i nie jestem na odpowiedź na nie przygotowana.
Ale na inne,
bo co do szczegółów, to musiałabym zasięgnąć opinię.
Na inne pytanie pewno zna pani odpowiedź, bo wygląda na to, że ten właśnie świat nauki nie jest jednoznaczny, że te wyniki prac naukowych są przez innych naukowców podważane, że nie ma czegoś takiego jak obiektywny stan wiedzy na temat tego, co się dzieje
na Bałtyku.
Panie redaktorze,
ale to jest, no właśnie potwierdza pan tylko ten smutny fakt, dlatego że ja myślę, że jeżeli chodzi o Nord Stream, to tutaj niektórzy nie mieli wątpliwości, a dzisiaj się okazuje, że to jest bardzo dla środowiska szkodliwa, biznesowa, nie ukrywajmy, w poprzek interesów Polski stojąca inwestycja. Natomiast jeżeli chodzi o zasoby Bałtyku, to powiem tak, serce mi się kraja, że nawet komisja, która ocenia zasoby Bałtyku, moim zdaniem lawiruje albo wie i nie mówi prawdy. Tak
komisja
jak twierdzą,
europejska.
Tak, ale też od tego jest komisja, która bada osobne, złożona z naukowców, bada zasoby Bałtyku. Tak jak pan mówi, kłóci się między sobą co do stanu, bo do jakiej tragedii musi dojść, żebyśmy się obudzili, jeżeli chodzi o stan wód i stan zasobów Bałtyku. No ja nie chciałabym, mimo że mam świadomość, że dzisiaj Bałtyk jest najbardziej zanieczyszczonym morzem, bo my za chwilę będziemy mieli wielki problem, co też podlegało dyskusji i pytanie zadawano, kto ma to robić, czy marynarki wojenne wszystkich państw, czy kto, czy powołamy specjalne służby do broni chemicznej, która jest przecież zatopiona i dalej jest na dnie Bałtyku w wielu miejscach. W związku z tym my mamy wiele problemów związanych z ochroną środowiska Bałtyku, a na przykład Rosja, która często blokując różnego rodzaju inwestycje, które naprawdę są poparte bardzo dobrymi analizami, blokuje ich przebieg, powołując się właśnie na ochronę środowiska, która sama nie ratyfikuje wielu konwencji z nią związanych.
A czy ktoś kontroluje składy tej broni chemicznej, która jest utopiona na dnie Bałtyku?
Bardzo ciekawa konferencja na ten temat była w Akademii Marynarki Wojennej, zresztą miała międzynarodowy wymiar, bo więc bowiem pani europoseł Anna Fotyga zajmuje się bezpieczeństwem i z jej inicjatywy była ta konferencja zorganizowana i tam mogliśmy się przekonać, jaki to jest duży problem dla wielu krajów Unii Europejskiej i stąd tutaj wspomniałam, że jednak chyba marynarki wojenne będą się musiały tym zająć, ale też jest kwestia kosztów, finansowania, wspólnego tutaj wypracowania jakiegoś sposobu i współpracy, żeby zabezpieczyć Bałtyk przed ewentualnymi skażeniami albo zdecydować, co wydobywamy, czego nie i w jakim stanie te statki czy okręty, to jeszcze przecież z czasów wojny, w których ta broń chemiczna się znajduje, w jakim stanie dzisiaj to jest.
I kiedy decyzje zostaną podjęte?
Nie wiem, bo mi się wydaje, że tutaj czas gra na naszą niekorzyść, dlatego że to już są dziesiątki lat zalegania tego typu. Ja tu nie chcę oczywiście straszyć, niemniej jednak to jest problem na Bałtyku, o którym mówimy od lat. Dzisiaj jest czas, żeby podjąć konkretne decyzje.
To teraz z Bałtyku przenieśmy się na ląd i przespacerujmy się po tym wybrzeżu bałtyckim, zaczynając od Stoczni Szczecińskiej i od budowy promu, który miał zostać wybudowany, a budowany nie jest. Dlaczego?
No nie, jak pan wie, decyzja jest i to ministra Grubaczek ostatnio, że jednak będzie. Tam się sprawy posuwały naprzód. Zresztą pan zwiedza wybrzeże. Mam nadzieję, że jak będzie pan w Szczecinie, to tam najlepsza okazja będzie, żeby zaprosić pana ministra Grubarczyka czy posłów z tamtego regionu. Ja mogę tutaj opowiedzieć bliżej o Gdyni,
no
bo
mówię.
Jest bliższa mojemu sercu. Jesteśmy tu blisko kapitanatu portu. Widzi pan wielki statek pasażerski. Wiele osób, które będą zwiedzały za chwilę wybrzeże. Nie tylko Gdynię, Trójmiasto, ale też są wyjazdy w głąb Kaszub, więc to jest czysty przychód i dla miasta, i dla regionu, i reklama dla nas wszystkich. To jest również rozwój portu, bo to są przychody właśnie związane z tą turystyką, ale my nie możemy zapominać, że nam zależy wobec faktu, że Gdynia nie ma terenów rozwojowych na lądzie. Musimy zagospodarowywać Bałtyk, stąd też duże plany inwestycyjne portu zewnętrznego, który poszerzy o 190 hektarów. Obecny port to będzie prawdopodobnie partnerstwo publiczno-prywatne. Muszę powiedzieć, że ostatnio właśnie pan minister Adamczyk, który przed nami na państwa antenie mógł rozmawiać z pana kolegą, podpisał właśnie tutaj w tym miejscu na 1,5 miliarda inwestycje dostępową od strony lądu, bowiem kolej jest również bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o inwestycje w porcie. Drogi, czyli Droga Czerwona, a to już ustawa o portach i przystaniach morskich, gdzie ze środków publicznych będziemy tą drogę budować, bo to jest dla nas polska racja stanu. No i specustawa odnośnie portów zewnętrznych, gdzie chcemy poszerzać działalność, a obecny zarząd bardzo dba, jak pan widzi, żeby coraz większe statki wpływały do portu, bo to było związane z pogłębieniem toru i z zamontowaniem obrotnic, których poprzednicy inwestycji nie zrealizowali. Dzisiaj dla nas to są w skali roku 40 miliardów przychodu do budżetu państwa. To jest wzrost
40 miliardów
z działalności portowej. Tak. Przeładunków to jest prawie 100 milionów ton. My zwiększamy to, oczywiście ilość kontenerów również chcemy, żeby przeładunek się zwiększał, bo w tej chwili to jest główny trend. Chcemy nadążać za tymi trendami światowymi i być konkurencyjni. Udaje nam się to, bo jak pan wie, Hamburgowi spadły przeładunki na korzyść Gdyni. Mam nadzieję, że tak jak było kiedyś, Gdynia była największym portem na Bałtyku, a Gdańsk już dzisiaj jest czwartym, panie redaktorze. Uda nam się ten cel osiągnąć, ale my musimy ten czas, który jest teraz, wykorzystać.
Ale Gdańsk jest czwartym, a Gdynia jest większym portem niż port
Gdańsku? No nie, więcej przeładowuje Gdańsk, znacznie więcej, ale też tam jest duży plan i jego realizacja niebawem będzie również następować, związana z portem centralnym, jego rozbudową, która również zapewni nam większe przeładunki. A to są miejsca pracy i przychody do budżetu państwa.
Ale część tego portu mają Chińczycy, prawda?
No, Polska w tej chwili, rząd wykupił część akcji, w związku z tym stajemy się również znaczącym udziałowcem i przejmujemy też kontrolę w wielu firmach właśnie, które stają się polskimi. No musimy tak robić, ponieważ poprzednie rządy w czym się specjalizowały, to zwłaszcza w wyprzedaży polskich sreber rodowych, a chcę zaznaczyć, że Gdańsk ma bardzo dużo terenów właśnie rozwojowych. Gdynia ich nie posiada i tutaj jest taki dysonans lekki między samorządem gdyńskim a portem, bowiem my oczywiście chcielibyśmy połączyć piękny rozwój pięknych budownictwa w Gdyni, ale jednak apartamentowce czy port nie jest miejscem dla rozwoju budowy apartamentów, tylko działalność portowa i chcielibyśmy, żeby jednak tych terenów nie zabierano portowi Gdynia.
To wróćmy do spraw własnościowych. Właścicielem portu w Gdyni jest?
Skarb Państwa.
I dochody ma Skarb Państwa.
Skarb Państwa. Większość oczywiście, samorząd też, ale to jest 0,2 bodajże procenta.
Port, a potem czy port i nabrzeże to jest jedno i to samo?
Właścicielem jest Skarb Państwa i tutaj właśnie przywracamy jakby tą świadomość, że to jednak jest przedsiębiorstwo państwowe, bowiem porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej należą do Skarbu Państwa. Oczywiście my współpracujemy z samorządami, bowiem mają jakiś swój udział, ale to są często dziesiątki procentów. Natomiast bez samorządu oczywiście nie da się tego rozwoju realizować. Nam tutaj zależy na dobrej współpracy. No niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że port to działalność portowa, a dlatego wspomniałam o apartamentach, dlatego że my musimy również budować bufor między tą strefą zamieszkania, no nie tylko gdynian, bo jednak z całej Polski tutaj ludzie mają swoje apartamenty, a działalnością portową i takim buforem może być nabrzeże, gdzie przypływają kruzery albo są magazyny czy sale konferencyjne, bowiem port jednak to jest hałas, czasem zapylenie, czasem no niedogodne warunki, a chcemy jednak tą gałąź, która przynosi duże przychody w gospodarce utrzymać i pogodzić te wszystkie interesy ze sobą.
A kiedy ruszy rozbudowa portu w Gdyni?
Ona już rusza w tym sensie, że jeżeli chodzi o plany, wybranie inwestora, to jest najdłuższy proces. Sama budowa, panie redaktorze, to jest szybko, ale do przeciągu, mam nadzieję, 5 lat to się może ziścić.
Najważniejsze są na początku budowy pieniądze. Czy one są na odpowiednim koncie, czy ktoś nimi dysponuje, czy też to jest...
Tak, one są na koncie, bowiem oczywiście sporządzenie projektu jest potrzebne, są środki. Oczywiście port dysponuje również, bo wypracowuje takie środki, jeżeli chodzi o pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem tej inwestycji, ale jak panu powiedziałam, jest duże zainteresowanie kontrahentów, stąd też współpraca i budowa w tym układzie, w tym partnerstwie prywatno-publicznym. Po prostu kontrahenci widzą potencjał portu Gdynia i chcą zainwestować, bo widzą, że...
A
tego ja panu nie zdradzę, bo na razie to są... Dlatego, że to są rozmowy między portem a potencjalnymi zainteresowanymi. Tutaj nie chciałabym wchodzić w rolę prezesa portu Gdynia. Ale tu jest blisko, więc pan redaktor na pewno na randkę, że tak powiem, taką dziennikarską może się umówić. Ja myślę, że bardzo chętnie pan prezes czy przedstawiciel zarządu portu przyjdzie i poopowiada bardzo w ciekawy sposób o planach rozwojowych portu Gdynia. Ja jestem dumna z tego, co robią na dzień dzisiejszy.
Zapukamy. Jest godzina 8:40. Pani poseł jedzie do Lęborka. Godzina 20 to jest czas dojazdu. W takim
razie mam nadzieję,
że
zdążę.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
O ile mandatu nie zapłacę. Bo jesteśmy na to narażeni, płacimy mandaty, panie redaktorze.
Ale to jest na Skarb Państwa. Dzięki temu
tak,
zyskuję.
Oczywiście.
Dzięki temu...
Ale miłego pobytu w Gdyni. jadę dalej, również do miłego Lęborka, wszystkiego dobrego.
A my usłyszymy się w poniedziałek, będziemy rozmawiać o Przekopie.
Zapraszam, będę z Oslo mogła zreferować, jak Rosjanie chcą przyblokować Mierzeję poprzez składanie poprawek, odnosząc się do konwencji, których sami nie ratyfikują.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
Dorota Arciszewska-Mielewczyk, przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Senatu, była gościem Poranka w Net.